Dobrze, temat dzisiejszego słowa jest wstyd, a izolacja. Wstyd, a izolacja. To jest słowo, którym też dzieliłem się na tym konferencji dla pastorów. Powiem je trochę inaczej, z innymi przykładami, ale teologia jest taka sama dla każdego człowieka. I od razu na początek proszę, żebyście otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział. Tak się akurat składa, że teraz w moim rocznym planie czytania Biblii zaczął się cykl Starego Testamentu, bo od września byłem cały czas zanurzony w Nowym, a teraz zaczął się cykl Starego Testamentu i księga Bereshit, Genesis z łaciny i greki i początków, mówiąc w języku polskim, a pierwsza Mojżeszowa w wielu wydaniach protestanckich, mówi o początkach wszystkich rzeczy, które mamy na ziemi. Mówi w sposób trochę symboliczny, mówi trochę w sposób alegoryczny lub też dosłowny. To jest nieważne. Ważne, że mówi o prawdach, które są fundamentalne na temat naszego życia. I pierwszy werset przeczytamy, jest w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, 18 wiersz. Czytamy tutaj tam, czytamy tam tak, może troszkę tak wcześniej, tak? Od 15. Pierwsza Mojżeszowa 2 od 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczyńmy mu pomoc odpowiednią dla niego. Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Możemy to razem powiedzieć wszyscy? Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Jeszcze raz, dla uczestników transmisji. Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Tak, to jest dla tych, którzy sami teraz siedzą przed ekranami. I wiecie, i mamy wiele deficytów w naszym życiu, tak? Przed chwilą zbieraliśmy kolektę, możemy mieć deficyty finansowe. Wiemy, że źle jest, kiedy nie mamy finansów. Ktoś kiedyś powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy już tak. Ktoś też kiedyś powiedział, że wszystko można kupić, ale nie można kupić zdrowia, tak? I to jest taka rzecz, która jest naszą potrzebą. Jest wiele różnych potrzeb, które mamy w naszym życiu, które wydaje nam się, że gdybyśmy zaspokoili, to wejdziemy w jakieś miejsce obfitowania. Z tematem samotności też tak jest, że szukamy relacji. Młodzi ludzie szukają przyjaźni, szukają rówieśniczej przyjaźni, jakby intuicyjnie wyczuwając, że potrzebują w tym gronie tych swoich rówieśników znaleźć partnera na przyszłe życie. Młodzież, dzieci w tym czasie kwarantanny bardzo cierpią, ponieważ są wyłączeni z życia w społeczności tych sobie bliskich osób z tego grona rówieśniczego. Kiedy człowiek dojrzewa, zaczyna rozglądać się za, co się mówi, bratnią duszą, tak? Czy nawet nie bratnią, jak to się mówi? Pokrewną sobie, tak? Tak? Mają się ku sobie, tak? Później to się zamienia w długie życie ze sobą. Kościół też jest w ten sposób zbudowany, że jesteśmy częścią Bożej rodziny i nie ma kościoła bez wspólnoty. Samo słowo eklezja to jest słowo zgromadzenie. Eklezja, zgromadzenie. Takie jest dosłowne tłumaczenie. Kiedy zaczyna się zgromadzenie? Nie mamy kościoła. Kiedyś taki eksponowałem taki wpis na Facebooku, denerwując ludzi, że nie jesteś kościołem, kiedy nie chodzisz do kościoła. Wiele osób się buntowało, mówili, jak to nie? Kościół to nie jest chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku. Kościół to są ludzie, to jestem ja jestem świątynią Ducha Świętego. Wiecie, to prawda, Słowo Boże mówi, że ja jestem świątynią Ducha Świętego, że my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. I to jest okej, ale nie ma czegoś takiego, że Kościół jest mieszkaniem Ducha Świętego. Zgromadzenie to są ludzie, którzy się zeszli. Dopóki się nie zeszli, nie ma Kościoła. Ktoś mi powiedział, ale jestem zapisany do tego Kościoła, jestem członkiem Kościoła w Los Angeles. Wysyłam tam moją dziesięcinę, słucham kazań w internecie. Zapewniam cię, to jest kompletna fikcja. Znam ludzi, którzy powiedzieli, że ich pastor mieszka w Szwecji i to była taka moda. Tak, kogo internetowego, podniecającego cię, łechczącego cię kaznodzieje znajdziesz, możesz się zapisać dzisiaj do niego kościoła, nawet formularz może ci przysłać, że jesteś częścią jego służby. Powiem ci, to wszystko to jest fikcja. Prawdziwe rzeczy zaczynają się w prawdziwej relacji. Kiedy widzisz kogoś na swoje własne fizyczne oczy, kiedy możesz go dotknąć, kiedy możesz z nim wymienić słowa. Wtedy mamy do czynienia z eklezją. Więc może jesteś dziś zapisany do jakiejś instytucji, ale Kościół jest wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą razem. Natomiast tutaj, wiecie, w tym fragmencie czytamy, dla mnie jest to budujące, tak już to wiele lat temu odkryłem, że tu jest napisane, że niedobrze jest, powiedział Bóg, Bóg to powiedział, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. I te słowa padają, zwróćcie na to uwagę, bo to jest kluczowe dla tego zrozumienia tej myśli, te słowa padają przed upadkiem człowieka. Przed grzechem. Wtedy, kiedy człowiek jest w ogrodzie Eden, wtedy, kiedy jest w idealnej społeczności z Bogiem, kiedy ma wspólnotę z Bogiem, który jest jego źródłem życia, kiedy jego życie nie jest pogrążone w grzechu, chorobie, samotności, problemach. Czasami się mówi, że dobrze, żeby małżeństwo było razem, bo wtedy dzieci dobrze wychowają. Adam nie ma dzieci nawet, więc nie ma żadnej potrzeby, która miałaby być zaspokojona przez to bycie z drugim człowiekiem. Nie ma upadku, nie ma problemu, nie ma wspólnego rozliczenia podatków, żeby był niższy podatek. Nie ma niczego, co miałoby podopowodować, że jemu ma być źle. On jest w niebie, on jest w raju, on jest w Edenie. Wszystko ma. Ma szczęście, ma obfitowanie, ma życie wieczne. Powiedzmy Eden. I w tym momencie przychodzi Boże orzeczenie, że źle jest człowiekowi, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. I to pada tam w Edenie, przed grzechem, przed upadkiem, przed wszystkimi potrzebami. Wiele razy może słyszałeś to, może sam sobie mówiłeś wtedy, kiedy szczególnie ci ludzie dopiekli. Mówiłeś w ten sposób, że ja nie potrzebuję tam ludzi za bardzo. Ja sobie dam radę. Ja wiem, jak się uszczęśliwić, jak się rozradować. Są ludzie, którzy mówią, ja już przeżyłem te wspólnoty, te kościoły. Ja po prostu, ja i Bóg to jest zupełnie wystarczające. Bóg to jest relacja, nowe przymierze to jest relacja z Bogiem, a nie religia. Ja nie chcę kościoła. Nie wiem, czy mieliście takie myśli od czasu do czasu, jak coś wam nie tak poszło, tak? Mieliście, jest jedna szczera osoba. Marta, dziękuję ci bardzo. Jest druga, okej, dwie osoby w gronie obłudników lub słabo emocjonalnie uczestników na razie jeszcze. Okej. Tak, wszyscy to przeżywamy. Ja też chętnie byłbym pastorem, wiecie, bardziej niż nawet teraz jestem, bo w ogóle bycie pastorem to jest świetny zawód. Tak, gdyby nie ci ludzie. Nawet małżeństwo byłoby fajne, gdyby nie mąż i żona. Więc wiecie, my to wszyscy mamy. Natomiast tutaj to orzeczenie pada w sytuacji przed wszystkim. Więc jeżeli to pada w kontekście przed upadkiem, to jak ważne jest po upadku? Jest nadal tak samo ważne. Nigdy nie mów i wylecz się z tego, żeby myśleć, że ustawienie się dobrze na trasie życia, indywidualnie tak jak jesteś, przybranie wszystkich pancerzy pozwoli ci, że przejdziesz przez życie. Są takie mitologiczne, wiecie, są tacy mitologiczni bohaterowie. Nie wiem, jakiś wiedźmin podróżujący na swoim koniu przez życie, niszczący złych. Jest po prostu Aragorn, który po prostu jest też samotnikiem i czeka na swoje spełnienie przez całe po prostu życie, tak? Później, i teraz dochodzimy do biblijnych ilustracji i też się tak trochę wydaje, że ci bohaterowie, ale to już nie jest prawda. Bo każdy bohater w Biblii, chociaż najbardziej samotny, widzimy, że jest otoczony. A tacy, którzy wmawiają sobie, że już tylko oni zostali, ich gromi i napomina Bóg. Takim człowiekiem był Eliasz, który uciekał przed Jezebel i powiedział, już nie ma nikogo, kto kocha Boga. Bóg go zgromił i powiedział o tysiącach, którzy jeszcze nie zgięli swoich kolan przed Baalem i żeby po prostu nie bluźnił, żeby nie kłamał. Jezus, który wydaje się samotny w swojej misji życiowej, bo tylko on samotnie idzie na krzyż, przez całe swoje życie ma ludzi wokół siebie, których nazywa przyjaciółmi. Nawet kiedy widzi na krzyżu, dzisiaj czytałem rano Ewangelii Łukasza, kiedy widzi na krzyżu, to jest powiedziane, że stała grupa jego uczniów i kobiet, które podążały za nim. Nic się nie dzieje Bożego w życiu Bożych bohaterów nawet, tych samotnych jeźdźców, Rider in the Storm i tam innych po prostu Johnów Wayne'ów, którzy samotnie przemierzają prerię, nie ma prawdziwych bohaterów w samotności. My często możemy przybierać taką postawę, że po prostu życie mi tak dopiekło, że muszę się uchwycić teraz Boga, bo już żaden człowiek mi nie pomoże. Prawda, żaden człowiek ci nie pomoże. Słowo Boże mówi, że kto na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, ten jest przeklęty. Dla takiego człowieka nie ma nadziei. Nie możemy szukać zbawienia w drugim człowieku. Ale prawda jest taka, że od samego początku, od Genezis, zostaliśmy stworzeni ludźmi przez to, że jesteśmy też istotami społecznymi. I to jest istota naszego humanizmu właśnie. Humanizm jest od humane, tak? Czy human, czy nie wiem, kto się tutaj zna na językach, jak to tam jest. Niech ktoś szybko sprawdzi w Wikipedii, żebym nie wypadł na zupełnego laikonika. Tak? To jest istota bycia człowiekiem, bycia w społeczności z innymi. Jak mówimy na ludzi, którzy w samotności próbują gdzieś przetrwać? Dzikusy. Gdzieś z dala od innych ludzi, w samotności. Jacyś rozbitkowie życiowi. To nie jest to, co Bóg dla nas przewidział w żadnym wymiarze. Bóg chce, żebyś był wśród ludzi. A kiedy jesteś wierzącym i masz Boga, który jest twoim zbawicielem i źródłem twojego życia, to On cię umieszcza w wspólnocie z innymi wierzącymi. I mówi, tu jest twoje miejsce. Bo źle jest, jak człowiekowi, kiedy jest sam. Wiecie, jeszcze chciałbym się dotknąć takich tematów, które są teraz modne, bo ludzie swoją samotność tłumaczą na wiele różnych sposobów. Jedni w ten sposób, że im dopiekło, więc się muszą więc muszą się wycofać z relacji, bo ich to zbytnio zabolało. Inni czują się niezrozumiani, mają swoją misję, są tymi życiowymi wiedźminami i Aragornami, muszą cisnąć przez życie, nikt ich nie zrozumie, muszą się z tym po prostu pogodzić. On, jego koń, jego pies, czy tam jego papuga na ramieniu, cokolwiek by to tam było, ktokolwiek by to był, jest to jest jego misja życiowa, on tam się nie musi, musi znieczulić swoją duszę, musi cisnąć. Ale też są takie bardzo ciekawe, wiecie, interpretacje psychologiczne, tak? Ludzie mówią, ale jestem introwertykiem bardziej. Tak, okej, okay, bardziej tak. Ale introwertyk to też człowiek. Ciężko w to uwierzyć. Mi z perspektywy sangwinika. Ale introwertyk to też człowiek. I nawet takie skrajne spoglądanie na siebie z różnych takich perspektyw, jeżeli utwierdzał będziesz w swoim życiu samotność, to będziesz dehumanizował swoje życie. Jeszcze do tego dehumanizowania życia za chwilę dojdę. Odczłowieczania. Więc pierwsza najważniejsza rzecz. Bóg nie przewidział dla nikogo z nas życia w jakiejkolwiek formie izolacji. Ale tytuł jest wstyd, a izolacja. Dlaczego w takim razie, co jest fundamentalnym źródłem izolacji, tego, że się odsuwamy od innych ludzi. Wiecie dobrze, że nie odsuwacie się od ludzi, z którymi czujecie się świetnie. Jesteście przyciągani w tych relacjach, tak? Dlatego się zakochujemy, dlatego zawieramy małżeństwa, dlatego trwamy w przyjaźniach, dlatego trzymamy relacje z rodzicami, z którymi mamy przepływ życia. A tam, gdzie coś jest zepsute, się odsuwamy, tak? Więc co jest fundamentalną przeszkodą w budowaniu relacji? Co jest źródłem tego naszego niekomfortowego bycia w relacji z drugim człowiekiem, co nas odpycha? I teraz przejdźmy do trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. A może jeszcze wcześniej. 2:25. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Nie wstydzili się. I teraz przejdźmy do trzeciego rozdziału, 7, kiedy zjedli ten owoc z drzewa poznania dobra i zła. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Innymi słowy, co zaczęli? Zaczęli się wstydzić. 8 wersetów wcześniej byli nadzy i nie wstydzili się. zjedli z drzewa poznania i zła i zaczęli się siebie wstydzić. I zrobili sobie przepaski. A gdy słyszeli szelest Pana Boga przychadzającego się w ogrodzie, w powiewie dziennym, ukrył się Adam z żoną swoją przed Bogiem. Kolejny level wstydu. Lecz Pan Bóg zawołał, gdzie jesteś, do Adama. A on odpowiedział, usłyszałem twój szelest, się skryłem. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czyżbyś jadł z drzewa, z którego ci zakazałem jeść, z drzewa poznania dobrego i złego? Wstyd, który jest źródłem zerwanych relacji, zaczyna się w momencie upadku człowieka, w momencie grzechu. A ten grzech w Księdze Rodzaju jest nazwany jedzeniem z drzewa poznania dobra i zła. Dokładnie tak to przebiega w naszym życiu i w ten sposób rodzi się wstyd. Zauważyliście, że małe dzieci biegają po plaży rozebrane i szczęśliwe? I dopóki ktoś im nie powie, że coś jest z nimi nie tak, albo w pewnym wieku nie każe się ubierać, to one by tak całe życie swoje przeżyły. I nic im w tym nie przeszkadza. Później im przeszkadza, jak rodzice wyciągają album rodzinny i pokazują swoje dzieci biegające po prostu po plaży na Adama i Ewę. Wtedy dzieci próbują to ukryć. Pamiętam, kiedyś odwiedziliśmy naszego przyjaciela, pastora. I jego mama wyciągnęła album z takimi zdjęciami. Była żenada. Znaliśmy gościa, męża Bożego z zakazalnicy świętego i nagle jego mama wyciągnęła album z Golasem. Ale w pewnym momencie jakby po prostu nasza ta grzeszna natura rozwija się i dochodzimy do takiego miejsca w naszym życiu, grzeszymy, że zaczynamy wszystko w naszym życiu dzielić na to, co jest dobre, co jest złe, co jest dobre, co jest złe. To jest jedzenie z drzewa poznania dobra i zła. To jest napełnianie się prawem. Co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I jako dorośli ludzie jesteśmy tego najedzeni po dziurki. W nosie, po kokardę, po czubek głowy. I to powoduje, że zaczynamy się wstydzić innych ludzi. Ponieważ wiemy o wszystkich rzeczach, które są nie tak w naszym życiu. I jeżeli ten wstyd zaczyna panoszyć się w naszych sercach, to to powoduje natychmiastowe odwrócenie się odseparowanie się od innych ludzi. Nawet w związkach małżeńskich, gdzie ludzie żyją w dobrym małżeństwie i są w przyjaźni, w momencie, kiedy jeden ze współmałżonków zaczyna odczuwać uwagi zbyt boleśnie, mimo tego, że to jest związek małżeński, że to jest mąż i żona, jedno ciało, następuje wycofywanie się z relacji. Ponieważ wstyd jest pierwszym owocem upadku i pierwszym wrogiem przyjaźni i bycia w więzi z drugim człowiekiem. Dlatego chciałbym dzisiejsze całe słowo poświęcić na to, żebyśmy zobaczyli różne obszary wstydu w naszym życiu. Nie po to, żeby się jeszcze bardziej zawstydzić. Wstydzisz się? To dobrze, to wstydź się jeszcze bardziej. Nie, tylko żebyśmy zobaczyli, widząc te różne obszary naszego wstydu, przyjęli Boże przebaczenie, zanurzenie w Jego miłości i zrozumieli fakt, że to, że się czegoś wstydzisz, jest głównym powodem, że nieumiejętności budowania wspólnoty w twoim życiu z jakimikolwiek ludźmi. Czy to z mężem, czy z żoną, czy z dziećmi, czy z rodzicami, czy w kościele, czy z przyjaźni budowania ze współpracownikami. Widzicie to, kiedy są ludzie, którzy są po prostu, nie wiem, takimi wodzirejami, czy takimi duszami towarzystwa, macie takich ludzi w swoim otoczeniu gdzieś, to możecie być pewni, że to są ludzie, którzy prawdopodobnie w takiej przeciętnej są trochę bardziej pogodzeni ze sobą niż wszyscy ci, których oni zabawiają, którzy ich otaczają. Mówi się czasami, a ten gość to ma wywalone. Czasami po prostu widzimy takich aparatów, nie wiem, pamiętacie, taki film był Notting Hill. Tam ten główny bohater miał takiego przyjaciela. Pamiętacie tą scenę, kiedy on przyszedł do salonu ubrany po prostu w maskę do nurkowania, tak? To są właśnie tacy goście, którzy po prostu mają naprawdę, mają wszystko gdzieś i świetnie się czują. Sami z sobą. co powoduje, że natychmiast stają się źródłem radości i życia dla innych. A każdy człowiek, który żyje w jakimś obszarze wstydu, jakiegoś dystansu do siebie, zarzutów, jakie sobie stawia, natychmiast przestaje być właśnie tym, tą duszą towarzystwa, ponieważ musi się gdzieś ukryć ze swoim życiem. Musi pewne rzeczy ukryć i żyje w pewnej sztywności. I ten wstyd powoduje, że ucieka od relacji z ludźmi. Teraz wiecie, na tej konferencji, na której byliśmy, ten temat wykładałem w pewnym określonym kontekście, a mianowicie takim, że samotne zbory i samotni pastorzy nie przetrwają. Że Kościół został funkcjonuje jako wspólnota nie tylko w obszarze lokalnym, ale też pomiędzy nami, którzy jesteśmy sługami Ewangelii, musi być przepływ życia, bo inaczej giniemy. Wiecie, w naszej grupie zawodowej, no to tak jest. Od razu wam powiem na początek, od razu poczujecie się dobrze, od razu poczujecie się lepsi. To tak jest, że po prostu wiesz, że jeden pastor wstydzi się przed drugim pastorem. Czego? Wszystkiego. Ale to jest w każdej dziedzinie życia, nie będę tego nawet rozwijał. Ale my to mamy dokładnie tak samo w naszych obszarach. Jest dwóch biznesmenów i oni się ze sobą dobrze nie potrafią poczuć. Dlaczego? No bo porównują się. I jeżeli mają gdzieś z tyłu głowy, że miejsce, w którym są ze swoim biznesem, jest spowodowane ich głupotą, źle podjętą decyzją, złą inwestycją, niedoczytaniem instrukcji, nieposłuchaniem dobrej rady, to już się źle czują z tym drugim człowiekiem. Już nie ma między nimi wspólnoty. Taki klasyczny przykład w kościele, wiecie, ludzie sobie zazdroszczą swoich rodzin w kościele. Ja jako pastor to wiem. Bo rozmawiam z jakimś małżeństwem i mówię, słuchajcie, jesteście cudowną rodziną, cudownym małżeństwem, macie wspaniałe dzieci. I weź teraz wytłumacz tym ludziom, że prawdę mówisz. Że nie jesteś kaznodzieją, który chce ich po prostu zachęcić, tylko że po prostu mówi czystą prawdę. I wtedy zaczynasz dociekać, dlaczego nie mogą w to uwierzyć. Pierwszy powód jest taki, że bardzo dobrze znają swoje życie i swoje deficyty. Wiedzą, ile razy się kłócą, ile nie mogą dojść do porozumienia. Wiedzą, na ile ich małżeństwo nie jest oazą szczęścia i miłości i Edenem. Wiedzą, znają swoje porażki w wychowaniu dzieci. Wiedzą, ile razy chodzili na wywiadówki, wzywani do szkoły. Wiedzą wszystko o sobie samych. A patrząc się na inne małżeństwa i rodziny w kościele, są po prostu załamani, że oni tacy nie są, mimo że nic nie wiedzą o tych rodzinach. Czego się wstydzimy? Wstydzimy się swojej nagości, nie cudzej nagości. U innego człowieka widzimy tylko listki figowe. Przychodzimy do kościoła i mówimy, wow, ale rodzina. Oni jak już tylko wchodzą do kościoła, to po prostu jest zazdro. Coś, nie wierzycie w to, co mówię, chyba do końca nie. Mężczyźni sobie zazdroszczą żon. I często, jak są w towarzystwie, są w takim lekkim napięciu, to wam takie sekrety męskiej duszy zdradzę. Jak są w towarzystwie, to często są tacy lekko podelektryzowani, co powie ich żona. Bo to będzie o nich świadczyło. I to jest znowu zakorzeniony gdzieś wstyd. W ogóle, jak już tak przeszedłem na taką ścieżkę, to powiem od razu, że mężczyźni mają dużo więcej problemów ze wstydem niż kobiety. To jest przepaść, można powiedzieć. Ja powiem wam, że wśród przyjaźni, jakie mam z pastorami, najdłuższą, najbardziej soczystą i długotrwałą i przeszliśmy przez wiele problemów, mam z pastorem z Jeleniej Góry, a tym pastorem jest kobieta. Nigdy nie udało mi się tak długotrwającej relacji zbudować z innym pastorem mężczyzną. Dlaczego? Dlatego, że pastor Magda, kiedy przychodziła przez różne problemy, nie chowała się z nimi, nie wstydziła się ich, nie próbowała się porównywać do mnie ze swoim pastorskim bicepsem i umiejętnościami prowadzenia kościoła do mnie, tylko po prostu rozmawiała tak, jak kobiety ze sobą rozmawiają. Z mężczyznami już jest trudniej. Faceci mają generalnie duży problem ze wstydem. Dziewczyny mają też swoje i możecie sobie pogadać z siostrą ocios prezeską fundacji, która pomaga dziewczynkom pokonywać takie rzeczy. To jest jej temat zawodowy. Opiła, przepraszam, Ela, przepraszam. Ja już teraz już nie tylko nazwiska, ale i imiona. Już coraz lepiej ze mną jest, coraz lepiej. Marku, nie wstydzisz się, amen, dziękuję. Fundacja, która pomaga dziewczynkom. Wiesz, i teraz... ale jednak ja będę pozostawał w tym, jak myślę o mężczyznach. To jest po prostu niesamowite. Wiecie, i to powoduje izolację. To powoduje izolację. Generalnie powiem wam, że w procesie wzrostu jest tak, naszego też psychicznego, że my uczymy się funkcjonować, podstawowego sposobu funkcjonowania w naszym życiu, to uczymy się izolacji. Kiedy jesteśmy napominani, kiedy jesteśmy ustawiani, to pierwsze, co robimy, to się wycofujemy. Można powiedzieć wręcz, że dzieci przez całe swoje dzieciństwo, ich kroki ku samodzielności są krokami w izolacji do swoich rodziców. Żeby swoje życie uczynić niezależnym, oddzielonym. I teraz pytanie jest, na ile to jest to zdrowie, które prowadzi do zaczęcia nowej komórki społecznej, jak to mówią socjolodzy, a na ile to jest spowodowane tym, że naprawdę już mają serdecznie dosyć uwag w stosunku do siebie i te uwagi już jest taka ich ilość, że oni się po prostu tego wstydzą. I to jest mocne, Wstyd, każda forma wstydu powoduje, że zaczynamy się odsuwać od drugiego człowieka. 2 tygodnie temu tą historię o dwóch synach wam tutaj głosiłem z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. U obu tych synów też był element wstydu wynikający z ich upadków. Pierwszy syn powiedział, że jak wrócę do ojca i się z nim pojednam, to powiem, pierwsze co powiem, i on to miał wbite w głowie, powiedział, pierwsze co powiem, to powiem, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, bo zgrzeszyłem, zmarnotrawiłem twój majątek i nie mogę wrócić. To był wstyd. Drugi syn miał wstyd, na czym polegał wstyd u tego drugiego syna? On nie czuł się godnym, żeby wieść życie w radości w tym domu i powiedział, musiałem ciężko pracować, nie miałem nawet nie miałem za co zrobić sobie imprezy ze swoimi przyjaciółmi. Prawda? Jeden i drugi żył w deficycie. Pierwszy powiedział, będę sługą, bo się wstydzę być nazywany synem, a drugi powiedział, nie wezmę sobie nawet koźlęcia, żeby zabawić się z przyjaciółmi. Nie jestem godzien. Nie zasługuję na to. Nie jest jeszcze czas na to. Więc wstydzimy się w naszym życiu. Wstydzimy się grzechów i w tym miejscu nie będę za długo przebywał, ale to jest pierwszy poziom. To jest tego po prostu, co moralnie jest naganne w naszym życiu. I z tym nie możemy nic innego zrobić, jak przyjść do Boga, wyznać i przyjąć głębokie przebaczenie i uleczenie z tych przyczyn tego właśnie wstydu. Nie ma na to dobrego patentu psychologicznego. Nie wierzcie w takie rzeczy, które ktoś może powiedzieć, zaakceptuj to tam, wiesz, po prostu jesteś tylko człowiekiem i już takim będziesz. Nie, to nie działa, to na nikogo nie działa, na dłuższą metę. Sumienie pozostaje wrażliwe i nie wiadomo, jak byśmy to przyklepali i sobie tłumaczyli, jest tylko jedna droga do uwolnienia z grzechu. To jest przebaczenie, ofiara Jezusa, która jest przyjęta w osobisty sposób dla mnie i później uleczenie z konsekwencji tego grzechu. Ale to jest grzech, natomiast widzimy, że wstydzimy się wszystkiego praktycznie, co mamy w naszym życiu. Wstydzimy się każdego braku, który nie potrafiliśmy zaspokoić w naszym życiu. Wiecie, dlaczego tak jest, że bogaci przyjaźnią się z bogatymi, a biedni z biednymi? Dlatego, że nie ma tam tego tension, tego napięcia pomiędzy tą różnorodnością, tak? Kiedyś prowadziłem kościół i wynająłem dla tego kościoła super salę w hotelu. Bo myślałem sobie, no po królewsku jedziemy, jesteśmy kościołem, kochamy Jezusa, pieniądze są na to, wynajmujemy wypasioną salę. Hotel był bardzo przyjazny, dali nam na dole taki specjalny stand, na który oni jako recepcja, jako hotel przygotowywali go co tydzień, wystawiali, zapraszając na spotkanie kościoła na piętrze, to było w umowie napisane, zawsze sala była pachnąca. Pan w Liberii stał, jak ludzie wchodzili, się pytali, czy tu jest spotkanie kościoła. Mówił, tak, oczywiście, zapraszamy tutaj na antresolę, na pierwsze piętro. Wiesz, no full wypas, no. Służba porządkowa nie była potrzebna, po prostu świat służył kościołowi. I po jakimś czasie kilka osób z tego kościoła przyszło i powiedziało: pastorze, nie chcemy się tu spotykać. My czemu się nie chcecie spotykać? To jest jakoś tak oderwane od naszego życia, to jest za fajne. Ich życie było w jakimś miejscu, a to miejsce, do którego szli, było gdzieś za wysoko dla nich i to powodowało dyskomfort. Czuli się niegodni w jakiś sposób tego miejsca. Kiedyś pamiętam, pastor Paweł Godawa na spotkaniu dla liderów w Pomysku Podbytowym, jak byliśmy tam na początku drogi, on opowiadał coś, taką historię ze swojego kościoła, że na spotkaniu grupy porządkowej właśnie rozmawiano o budżecie tej służby i właśnie jeden z liderów mówi, Paweł mówi: słuchajcie, ja patrzyłem na ten papier toaletowy u nas w kościele, to było tam 20 lat temu, mówię, taki szary, taki makulaturowy, nie? Mówi: kupmy po prostu taki, słuchajcie, pachnący w kwiatki, nie? Lider służby porządkowej mówi: nie, pastorz, nie można, to ludzie ukradną. Zaraz wezmą rolkę do domu i tego szarego nie wezmą, nie? Mówi: ale czemu? No bo w domu nie mają takiego po prostu pachnącego, mają ten szary, więc szarego do szarego, no. I Paweł wtedy powiedział, mówi: słuchajcie, super, kupujmy w kwiatki. Na początku może będą kraść, potem się przyzwyczają, rozciągną się i już nigdy w życiu tego szarego nie kupią. Rozciągnijmy ich, tak powiedział. Wiesz, te obszary wstydu powinniśmy identyfikować w nas i nie traktować je jako przyczyny naszej znaczy nie pozwalać im, żeby one były przyczynami izolacji naszej, ale powinny być pokonane, powinny być uzdrowione, żebyśmy szli do życia, które przygotował dla nas Bóg w relacji z innymi ludźmi. Byłeś kiedyś w domu jakiegoś bogacza, bogola? Ja byłem wiele razy, słuchajcie. To jest fajne miejsce. Wchodzisz po prostu, widzisz te marmury, te dywany, już ci nogi po prostu, już zdejmujesz buty po prostu, żeby nie pobrudzić sobą tego miejsca. On ci mówi: nie, w ogóle tutaj takich rzeczy nie robi. Tutaj pani Swietłana zaraz przychodzi w poniedziałek, tu zostaw to. Później ci podają kawę w takiej filiżance i się boisz, po prostu cały czas pijesz i frajdy nie masz, bo się boisz, że zbijesz. Tam jakiś Wilej Roche Wilej, tam nie pamiętam te nazwy wszystkie po prostu, wiesz. Siedzisz, sofa wypasiona, wypadałoby się rozwalić jak człowiek, bo w domu takiej nie masz, ale siedzisz na brzegu tej sofki, tak po prostu półdupkiem, tak po prostu, żeby nie pognieść po prostu sofki, która jest w tym mieszkaniu. Ja mówię o swoich wrażeniach oczywiście, wy pewnie tak nie macie, ale ja to tak mam. Kiedyś mi znajomy pożyczył auto gdzieś tam, żeby się przejechać. Ja nie widziałem tego auta wcześniej. Później daje mi kluczyk i ja przychodzę, a tu taka po prostu nowy model, taki Hondy, całej w skórze, białej skórze, w automacie, wiesz, jeszcze pachniało, tak jakby go wczoraj z pralni po prostu, wiesz, wyjął, nie? I ja miałem nim jechać. Jezu, to był po prostu, cała droga to był strach. Zawsze jak jechałem w aucie, to jadłem coś, jakieś orzeszki, paluszki, tu nic na głodnego. Po prostu, bo mogłem tam nakruszyć, mógłbym po prostu, wiesz. I to w ogóle męka. Widzicie, to są rzeczy, które, te nasze dyskomforty, które nas odpychają od innych ludzi, są spowodowane wstydami w naszym życiu. Nie czujemy się swobodnie, ponieważ wstydzimy się i boimy się, jak wypadniemy, tak, w relacji z innymi ludźmi. Wstydzimy się tego, że nie mamy kasy. Wstydzimy się tego. Umiejętne pomaganie drugiemu człowiekowi często polega na tym, żeby właśnie wiedząc, że jest tam ten wstyd, umiejętnie nad nim przejść, nie pozbawiając tego człowieka godności. Ale to jest w stronę na zewnątrz. Ale teraz pomyślcie o sobie samych, jako tymi, którzy muszą nauczyć się przyjmować pomoc jako ludzie w wolności. Widzicie, zdesperowani ludzie mają w nosie wstyd. O, na przykład, byłem na operacji wyrostka robaczkowego, miałem znieczulenie w kręgosłup. Efekt uboczny był taki, że mi cewka źle funkcjonowała. Leżałem i po prostu po dwóch dniach ból brzucha mam taki, że zaraz po prostu mi wszystko pęknie, nie? Przychodzi lekarz, mówi: co jest? A kiedy pan robił siku? Ja mówię: nie pamiętam. Przed operacją, nie? To kiedy to było? To przedwczoraj, czy jakoś tam? Mówi: ojejku, siostro! Co będziemy robić? Będziemy cewnikować. To już nie będę wam objaśniał. Jak ktoś wie, to wie. Jak nie wie, niech sobie sprawdzi po prostu w internecie. Słuchajcie, ja po prostu, lekarz przyszedł, wiesz, założył rękawiczki. Ja miałem tylko jedną myśl w głowie. Szybciej! Przyszła siostra, oni mnie tu, wiesz, tu trzech jeszcze innych pacjentów, do naga mnie rozebrali, majtosy w dół. On tam stoi i krzyczy, siostro, gdzie siostra tam poszła? A ja tam leżę goły i wiesz, nie mam żadnych objawów wstydu. Sam mam ochotę krzyczeć, siostro! W normalnych sytuacjach bym powiedział, siostry, proszę. To jest męska toaleta, tu jest żeńska toaleta i tak dalej. Tutaj ja nie miałem żadnych po prostu. Schylili się nade mną po prostu gołym facetem, zacewnikowali, ja tylko leżałem i tak, i jak człowiek wtedy się tak... I do tej pielęgniarki się tak uśmiecham, dziękuję pani. Żadnych podtekstów w myśli, rozumiem, żadnych, dziękuję pani. Żadnych, po prostu ulga, ból, ulga, żadnego wstydu. Więc wiesz, jak czasami wiesz, jak człowiek głodny jest, to po prostu żebrze, tak? Kradnie jedzenie. Ale wiesz, jest takie, przeważnie to są skrajne przypadki. Przeważnie jest tak, że jesteśmy w miejscu braku, nieuleczenia, wstydu. I w związku z tym, że to nie jest dramatyczna sytuacja, nie potrafimy tego wstydu pokonać w taki sposób. Nie potrafimy przyjść, zapukać i powiedzieć, potrzebuję pomocy. Nie potrafimy tego zrobić. I to nam powoduje, że też nie potrafimy wziąć pomocy. Czasami wręcz oskarżamy innych ludzi, że udzielili nam pomocy. A bardzo często okazuje się, że ludzie nie wiedzieli, że potrzebujecie tej pomocy. Czy potrzebujemy tej pomocy, czy ja potrzebuję tej pomocy. Ile razy wam się zdarzyło myśleć o tym, że ktoś do was nie zadzwonił? Mi bardzo często się to zdarzało myśleć. Chcielibyśmy, żeby tak samego siebie zadzwonił. Jak się domyślił, że źle mi jest samemu. Bo wstydziłem się tego, że jestem w takim położeniu. Chciałem, żeby ktoś to odkrył sam jakoś, bez mówienia mi. Wiecie, ale często trzeba pokonać wstyd. Trzeba powiedzieć, słuchaj, musimy się spotkać i tyle. Jadę. Albo przyjeżdżaj. Albo rozmawiajmy. Albo nie ma wyjścia. Trzeba pokonać to. Trzeba zobaczyć to i pokonać, bo inaczej nie wyjdziemy z miejsca samotności w naszym życiu i izolacji. Więc wstydzimy się. Wstydzimy się tego, że nie mamy finansów, tak? W jednych relacjach wstydzimy się o drugie relacje. Jako ludzie, którzy narodziliśmy się na nowo, wstydzimy się tego, że chodzimy do takiego kościoła. Bo jest on inny i już sama inność powoduje, że wstydzimy się przed innymi, żeby ich tutaj zaprosić. Niektórzy to już pokonali, inni nie. No bo wiesz, trzeba teraz wytłumaczyć, bo to jest dziwne, tak? Bo to jest inne. Wstydzimy się inności. Chcemy zakryć inność, tak? Mężczyzna zaczyna siwieć i jak sobie nie poradził, to zaczyna się farbować szybko włosy sobie. Nawiasem mówiąc, sam rozważam takie elementy. Już zacząłem w Rossmanie zatrzymywać się przy odpowiednich półkach i tak zastanawiać, czy ja będę tym, który kiedyś z tego korzysta, czy nie. Wstydzimy się inności, tak? Wstydzimy się odmienności. I później w relacjach też, jednych relacjach wstydzimy się drugich relacji. Wstydzimy się na przykład naszych dzieci w pewnych sytuacjach, jak się źle zachowają. Napięcie, idziesz na wywiadówkę i po prostu sobie myślisz, co usłyszysz. I to będzie powiedziane przy innych rodzicach. Bo to ciebie definiuje jako rodzica, tak? Twoje dziecko, jak sobie poradziłeś. Zaczynasz myśleć. Już powiedziałem wcześniej, że wstydzimy się żony, wstydzimy się męża, tak? Jak się zachowa. Kobieta po prostu nie pójdzie na policję, nie powie, że mąż ją bije. Bo ją to pozbawia godności. Bo ona się tego wstydzi, że jest w takim związku. Ona wola, żeby nikt o tym nie wiedział. Już woli być bita. Przychodzi kobieta, szuka pomocy w organizacji pozarządowej i co mówi? Mówi szokującą informację, przekazuję, mówi, zróbcie coś z moim mężem, żeby nie lał moich dzieci. A mówi, a panią też bije? Też, ale o mnie to w ogóle nie chodzi, żeby nie bił mojej... To proszę iść na policję. Nie mogę pójść na policję, to jest mój mąż. Wstydzimy się różnych rzeczy. Rodzeństwa się ludzie wstydzą swojego. To wszystko powoduje, że się izolujemy. Nie ma uzdrowienia w naszych sercach. Potrzebujemy przeżyć uzdrowienie. Jak działa wstyd? Pedofil, żeby osaczyć ofiarę, a potem ją zaatakować i zniszczyć, pierwsze, co powoduje u tej ofiary, to powoduje wstyd. Wstyd przynosi paraliż. Jeżeli pedofil może dziecko zawstydzić, to może nad nim zacząć panować. Szatan działa dokładnie tak samo w naszym życiu. Jeżeli może nas oskarżyć i zawstydzić w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia, to rozpoczyna proces podbijania naszego życia dla siebie. Dlatego Jezus, kiedy zaczyna swoją służbę Bogu, słyszy z nieba głos: to jest mój Syn umiłowany, wybrany, w którym mam upodobanie. Byłem na spotkaniu dla pastorów, to nie teraz, to było tam kilka miesięcy temu. Tak sobie szczerze rozmawialiśmy i miałem taką fazę, że chciałem, żeby ich ze innych pastorów zachęcić do tego, żeby mówili o sobie. Zacząłem mówić o swoich porażkach w służbie, w życiu, w domu i wszystkich miejscach, w których zawiodłem. I oni tak słuchali, tacy się stali miłosierni dla mnie, tacy cierpliwi, tacy pochyleni nade mną. I mówią: Marek, i co ty z tym robisz w takim razie? A ja wtedy wyrzuciłem ręce w górę i powiedziałem: a ja jestem Jego Syn umiłowany, w którym On ma upodobanie. Bo to, że mamy braki, że po prostu, że coś nie osiągnęliśmy, że gdzieś nie doszliśmy, że czegoś nie osiągnęliśmy, wcale nie musi oznaczać, że diabeł ma zdominować nasze życie, panując nad naszym wstydem. Musimy rozdzielić siebie od tego, co zrobiliśmy. Plama na mojej koszuli to nie jestem ja. Kurzajka, która mi wyrosła, to nie jestem ja. Ząb, który mi wypadł, to nie jestem ja. Taką misjonarkę znamy z RPA, Amerykankę. Ona już teraz nie mieszka w Afryce, ale któregoś dnia włączam Face'a i coś mówi. Wiecie, na początku się film uruchamia i bez dźwięku jest, nie? No jak masz tak, zależy, jakie masz ustawienia. No ja mam tak, że przewijam i bez dźwięku. I patrzę i ta Nicole tak siedzi i tak mówi, nie? To coś mówi, tak trzyma rękę i tak dziwnie wygląda. Włączyłem dźwięk, nie? I ona tak siedzi i tak mówi i tak mówi: no dzisiaj mi się coś ciekawego wydarzyło, słuchajcie. I tak się zastanawiałem, co z tym zrobić, nie? I myślę, że to będzie dla wielu z was niespodzianka. I tak budowała atmosferę, po czym zdejmuje ręce i nie ma jedynki. Amerykanka. Nie wiem, czy znacie gdzieś Amerykanów. To są ludzie, którzy bez makijażu nie chodzą spać w ogóle. To są, wiesz, a co dopiero stanąć przed kamerą i nie ma jedynki. I tak uśmiecha, nie? I słuchajcie, we mnie to po prostu taka fala grozy taka. Co się stało, nie? Gdzie się przewróciła? O jaki kant uderzyła? Jak cierpi, nie? I ona się uśmiecha. I ona mówi tak, że miała jakiś tam wypadek faktycznie, gdzieś się tam z czymś zderzyła, wypadł jej. I mówi pierwsze, i teraz opowiada, bo mówi: wierzę, że to się stało dla wszystkich, którzy teraz oglądają teraz tą transmisję. Mówi: pierwsze, co miała, to paraliżująca myśl, że musi szybko znaleźć dentystę, wstawić tego zęba i musi tak zaplanować swoje życie, żeby przez najbliższe 2 tygodnie nikt jej nie zobaczył. A jest, wiesz, kaznodzieją i tak dalej, nie? I mówi, i to była pierwsza myśl, która całkowicie sparaliżowała ją. 2 tygodnie wyrwane z życiorysu, burka, wiecie. Po prostu i kombinowanie. I mówi, że jak w tym była i zaczęła się modlić, to nagle przyszedł Jezus i powiedział jej: słuchaj, a może Pan, który współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, może można by to przekuć o 180 stopni i diabłu wybić jakiś oręż. I ja mówię, jak to poczuła, to już wiedziała. I mówi tak: i wiecie, i moja wartość nie jest w tym, czy mam jedynkę, czy nie mam. Wiesz, ja dalej oglądałem i tak, i ona powiedziała: no uspokajam was, już się umówiłam do dentysty, będę miała pewnego dnia wstawioną. Ale powiem ci, ja do końca ten film oglądałem i miałem takie ambiwalentne uczucia. Czy ja bym był taki manewr w stanie zrobić, kiedy coś takiego by się wydarzyło? Ale to jest właśnie pokonywanie wroga. Poprzez pokonywanie wstydu. Z grzechem radzimy sobie, tak jak już powiedziałem, tylko w jeden sposób. Natomiast w przypadku innych rzeczy, no to musimy się głęboko zastanowić nad tym i zobaczyć, dlaczego po prostu ja się w ogóle wstydzę. Niektóre wstydy są odruchem, tak? I dobrze jest być skromną osobą, taką, wiesz, w różnych dziedzinach życia nie roznegliżowano, to jest spoko, wiesz, jeżeli chcesz coś ukryć, nie chcesz o czymś mówić, to jest spoko, to może być część temperamentu. Ale jest taki poziom, w którym ciebie to wywala z relacji z ludźmi. Powoduje, że nie potrafisz normalnie funkcjonować. I to już jest miejsce absolutnie niezdrowe i to jest miejsce, w którym szatan zaczyna panować nad twoim życiem. Potrzebujesz to pokonać. Więc diabeł działa przez zastraszenie. Sprowadza na ciebie wstyd, następnie powoduje izolację, a potem w samotności się zażyna. Dlatego się mówi o grupach wsparcia. Grupy wsparcia to są przeważnie ludzie, którzy przechodzą przez te same problemy. Grupa wsparcia polega na tym, że nie musisz się w niej wstydzić, ponieważ znajdujesz tam ludzi z podobnymi wyzwaniami. właśnie taką grupą wsparcia numer jeden dla każdego z nas powinien być Kościół, powinna być wspólnota. Bo wszyscy mamy jednego Boga, szukamy uświęcenia w swoim życiu, szukamy przemiany i mamy wokół siebie ludzi, którzy toczą dokładnie tą samą bitwę. Mają te same pragnienia, te same cele i mają te same narzędzia, żeby sobie pomóc w miłości. Ale przychodzi diabeł i mówi, hello, patrz co tu jest napisane, bezbożniku. I ty nie spełniasz tych oczekiwań. Masz rozbite małżeństwo, nie modlisz się wystarczająco dużo. Tak, tak, nie zrobiłem pomyłki, machając przed waszymi oczami Biblią, tak jak to diabeł robi, bo to on właśnie tak robi. Drzewo poznania dobra i zła wyciąga przed naszymi oczami i po prostu tłucze w nas. My nie rozumiemy, że to Kościół to jest przede wszystkim grupa wsparcia ludzi, którzy mają te same wyzwania i przez same rzeczy przychodzą. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, pastorze, czy coś z nami będzie, jak przejdziemy, czy my w ogóle ten problem przejdziemy? A ja zawsze mam tylko jedną myśl. Jeżeli przejdą przez ten problem, będą źródłem zachęty i pociechy dla ludzi, którzy przez te same rzeczy przechodzą. Taki jest normalny kierunek. Wiecie, to parę lat temu się wydarzyło. Przyjechała do nas para pastorska, która przeżywała wielki konflikt w swoim kościele. To groziło rozbiciem kościoła, rozejściem się wszystkich ludzi i przyjechali do nas po ratunek. I my wtedy dopiero zaczynaliśmy drogę. Ja byłem pastorem któryś rok dopiero w życiu. Nie było to tak jak teraz, że mam 30. To był początek. I oni nam to krótko opowiedzieli i my odruchowo z Izą przecież my tylko mieli jedną rzecz. Współczucie. I na bazie tego współczucia powiedzieliśmy, to powiemy naszą historię. I opowiedzieliśmy im naszą historię. I to już był diabeł posprzątany. No żona tego pastora powiedziała mi, zwróciła do swojego męża i mówi, ty, to nasze to w ogóle jakiś jest pikuś. To nam się uda. Rozumiesz? Okazało się, że to nie jest to, że oni jako pastorzy są porażką, ich życie jest porażką i służba jest porażką, tylko diabeł zastraszył ich wstydem i jak ten pedofil prowadzi ich na sznurku, żeby ich zarżnąć w miejscu samotności. I gdyby nie pokonali tego, nie przyszli, nie powiedzieli o swoim problemie, nie usłyszeliby o kimś, kto przechodził jeszcze bardziej okropne rzeczy i zwyciężył. Wstyd, pokonanie wstydu było kluczowe w tym miejscu. W ogóle historia znana i za to często opowiada. Lilo Stitch, taka bajka, na Hawajach się dzieje. I tam bohaterka tego filmu, dziewczynka w pewnym... od tyłu wszystko spaliłem. Jeszcze nic nie powiedziałem. Ale nasza Oliwka kiedyś przyszła do Izy i mówi, mamo, jestem życiową porażką. Moje życie to porażka. Jestem jedną wielką porażką. Dokładnie taki cytat. Jestem jedną wielką porażką. Nie wiem, ile miała lat. 3. Już umiała mówić. Nie wiem, czy jeszcze umiała myśleć już, ale już umiała mówić. 4, 5. I wiecie, i to nie tylko na Izie, ale i na mnie to spowodowało po prostu, wiecie, paraliż. Od razu cała nasza wiedza psychologiczna, duszpasterska, co dzieje się w głowie dziecka, które wypowiada tekst, jestem jedną wielką porażką. Gdzie zawiedliśmy? Co poszło nie tak? Jaki deficyt? Gdzie są terapeuci? Po prostu. Mnie się okazało, że to był cytat z filmu, gdzie Lilo i Stitch, gdzie dziewczynka właśnie tak wyznawała nad swoim życiem, kiedy nie pozwolono jej tam chyba tego zwierzaka trzymać w domu, czy coś takiego. Było takie, i to głośno wykrzyczała i Oliwce się bardzo tekst spodobał. Tak? Ale prawda jest taka, że my wypowiadamy te teksty na temat naszego życia nie dlatego, że gdzieś słyszeliśmy te teksty, tylko dlatego, że autentycznie tak myślimy o sobie. Na temat różnych rzeczy. Mamy przyjęte wzorce piękna jakieś. Wyśrubowane przez jakieś telewizyjne algorytmy. W cudzysłowie mówię, bo to się kształtowało na poziomie, kiedy jeszcze nie korzystano z algorytmów. Jakieś wzorce piękna. To jest po prostu nieporozumienie kompletne. Tak? Ale my ulegamy temu i się zaczynamy tego wstydzić. Wstyd wpycha w samotność, a w samotności diabeł nas dożyna. To dotyczy też grzechów bardzo mocno, tak? Bo wyznany grzech wychodzi na światło i może być usunięty, a wstyd powoduje, że on nie może nigdy ujrzeć światła dziennego i nigdy nie może być wyczyszczony. Często wstydzimy się na zapas. Wstydzimy się co będzie, jak zrobię to, co chcę zrobić i nie wyjdzie albo nie wypadnie tak, jak miałoby wypaść. Ludzie mówią, że tam jest kilka poziomów rzeczy, których ludzie najbardziej się boją. Boją się śmierci, boją się czegoś jeszcze, już nie pamiętam, ale trzecie w kolejności jest, boją się wystąpień publicznych. Później dopiero są wszystkie inne skoki na bungee i tak dalej. Karuzele i tak dalej. Trzecia rzecz chyba w hierarchii, to jest stanąć przed innymi ludźmi i powiedzieć coś. Się zastanawiałem, czy ja taki odważny jestem, czy tak dozowano mi po prostu tą robotę. Ale po latach też sobie myślę trochę, że ja po prostu trochę jednak pokonuję siebie cały czas. Bo nigdy po prostu przez całe życie nie miałem totalnego komfortu, żeby stać i ględzić. Czasami, wiecie, siedzę i widzę, że ktoś się wierci na krześle i już zaczynam się bać. Bo się zaczynam wstydzić tego, że niewystarczająco dobrze mówię, żeby docierać. I już się zaczynam bać o siebie. Że pewnie coś ględzę bez sensu, a pewnie jakiś lapsus powiedziałem. Pewnie powiedziałem coś, co kogoś obraziło albo dotknęło. W większości przypadków ludzie, wiesz, są w swoim świecie i myślą o różnych rzeczach. Tak? I to nie ma związku ze mną. Ale wstyd powoduje, że jestem już po prostu nieskuteczny. Już nie mogę jechać dalej. Bo już sobie myślę, co inni myślą. Już czuję, co inni czują. A źródłem tego jest wstyd i obawa związana z moją tożsamością, kim ja jestem, kim ja się czuję. Tak? Wiecie, jak byłem mały, mój tata zawsze opowiadał, że takie było, miałem taką ksywę jako dziecko, ja tu dziądzie, ja tu dziądzie. Co było przekręceniem słowa, ja tu rządzę. Bo siedzieliśmy u dziadka w domu i dziadek mnie wziął, takiego ledwo mówiącego, 2,5-latka i mówi, i tam ktoś oni mówi, kto tu rządzi, i tam się spierali, czy kobieta rządzi w domu, czy mąż, nie? I ja po prostu byłem przy stole i krzyknąłem, ja tu dziądzie. I dziadek był tak zachwycony, że postawił mnie na stole, takiego 2-latka, między te sałatki i wódki. Postawił i mówi, Marek, co powiedziałeś? Powiedziałeś, ja tu dziądzie, a tupnij jeszcze nóżką. Ja tupnąłem nóżką, i to, ja tu dziądzie. I później to wszyscy, cała rodzina opowiadali, Marek, ja tu dziądzie, nie? Ale mi to nie zostało właśnie. Ale mi to właśnie nie zostało. Ale mi to nie zostało. Jakby mi to zostało, to ja bym był jednym z najbardziej wyluzowanych ludzi w życiu, a nie jestem. Oczywiście ludzie mnie opisują jako gościa wyluzowanego i niespiętego, ale to znaczy, że nic o mnie nie wiedzą. Nie wiedzą, że na przykład teraz w tym tygodniu na poniedziałek, wtorek i środę jestem umówiany na terapię kręgosłupa, kręgów tutaj szyjnych, bo noszę takie spięcia, że zaraz mi po prostu, nie wiem, coś mi się stanie, jak tego z tym coś nie zrobię. Byłem u terapeuty, on się pyta, panie, jaki pan zawód ma? A tu po prostu na górze mam po prostu blachę, metal. Ktoś nie ma pleców u pana, to musi sobie sam zrobić. Na stresie i na spięciu i ciągłym po prostu kombinowaniu. Dobra. Okej. Jest taki cud Jezusa, w życiu Jezusa, o którym się nie mówi. Mówi się o różnych cudach, które dokonał Jezus. Największym cudem Jezusa, o którym nikt nie mówi, było mieć po 30 jako dorosły mężczyzna 12 przyjaciół innych dorosłych mężczyzn. Jak zobaczycie młodych chłopaków biegających po podwórku, to są ludzie, którzy są dzieciaki, którzy są w stanie życie za siebie oddać. Niczego się nie wstydzą przed sobą. Robią najgłupsze rzeczy, wkręcają jeden drugiego. To są gangi, to są bandy, to są, wiesz, wyluzowane dzieciaki. Nie ma problemu, żeby dwóm chłopcom powiedzieć, trzymajcie się za ręce w przedszkolu albo w szkole do pewnego wieku. W ogóle nie ma żadnego odruchu nie ma. Jest wolność, nie ma wstydu. Ale potem, na skutek tego, że jesteśmy wychowywani w izolacji, mężczyźni zaczynają się jeden od drugiego wycofywać. Często kobiety, które pozostają w długotrwałych przyjaźniach, u mężczyzn to musi być naprawdę jakiś fenomen, żeby coś takiego miało miejsce. I to jest związane z wstydem. Mężczyźni, którzy ze sobą rozmawiają, muszą pokonywać ten wstyd przez small talki, które długo trwają, żeby się dobrać do rzeczy ważnych. Muszą pogadać sobie o sporcie, ponarzekać na żonę. Pod warunkiem, że inni też narzekają, wtedy się nie trzeba wstydzić swojej żony, bo wszyscy takie mają. Moja baba, się mówi, tak? W jakimś górniczym szynku przy piwie. A moja baba, tak? Wszyscy tak mówią. Więc mogą sobie, ale te małe rozmowy dopiero prowadzą do głębokich rozmów. Wcześniej jest problem. Słuchajcie, musimy się nauczyć pokonywać te wszystkie nasze wstydy. Ja powiem wam jeszcze jedną taką rzecz, którą odkryłem i którą mi sprzedał Janek Druszcz. To mnie bardzo, bardzo mnie to zbudowało. On powiedział, że my tak często na przykład tego, czego się wstydzimy, to się wstydzimy tych small talków. Mówimy, a jesteśmy tacy, wiecie, duchowi chrześcijanie, żyjemy z Bogiem i tak z nikim nie gadamy, bo wiemy, że początek tych rozmów to jest właśnie od takiego gadania o niczym. O pogodzie, jak się czujesz, co tam słychać, tam w pracy. W sumie to jest słabe, ja potrzebuję wartościowych, głębokich relacji. Prawda jest taka, że żeby pokonać te nasze deficyty i wstydy, powinniśmy zaczynać od takich rzeczy. Słyszałem o facecie, który wracając do domu w pierwszych latach po ślubie, był sparaliżowany potrzebą swojej żony rozmowy po tym, kiedy wraca do domu. Więc jadąc do domu, planował sobie, co jej odpowie, jak ona się spyta, co tam w pracy. Bo wcześniej miał o sobie mniemanie, że praca żaden szał, poza tym każdy dzień taki sam. Więc wchodził, jak padało pytanie, co tam w pracy, odpowiadał nic i po jakimś czasie się zorientował, że to jest źródłem konfliktu, to jak on odpowiada swojej żonie. Ale o sobie miał mniemanie, że jest zerem i w pracy nic się nie wydarzyło, więc o czym tu gadać. Wiedział, że jak się nie odezwie, to zniszczy małżeństwo. Więc w drodze do domu zaczął sobie planować 2-3 odpowiedzi. Co jej opowie z pracy. I wchodząc do domu miał to przygotowane. Więc po prostu, że napisał, i co tam w pracy? I zaczął mówić. Mówi, że z tyłu głowy miał, że gada bez sensu. Gada takie pierdoły po prostu. Takie nieistotne rzeczy. Ale później się okazało, mówi, że po latach tego małżeństwa okazało się, że to spowodowało, że przestał się wstydzić siebie, swojej pracy, swojej męskości. Pozwalał sobie na gadanie o niczym i w końcu dotarli do jakiegoś miejsca. Czyli myślę, że między nami, kiedy my siebie się wstydzimy, powinniśmy po prostu te rzeczy robić. Psycholodzy to wiedzą, ludzie w biznesie to wiedzą, robią spotkania, robią na początek każdych spotkań te icebreakingi, czyli po prostu zmuszają ludzi do przełamywania lodów, do robienia głupot na początek, żeby w ogóle się jakoś strząsnęli z siebie te wszystkie obserwacje, żeby zrobili byle co, żeby, nie wiem, ułożyli wieżę z zapałek, po prostu, wiesz, menadżerowie funkcjonujący w budżetach milionowych nagle rzucają im trenerzy pudełko zapałek na stół i mówią, zbudujcie wieżę i teraz ci goście, którzy każdego tygodnia decydują swoimi podpisami o wydawaniu miliardów, układają zapałki na stole, wiesz, jak kretyni. No ale opłacone wydarzenie, trzeba słuchać trenera, prawda? To są wszystko mądre rzeczy. Są bardzo mądre rzeczy. My w kościele powinniśmy takie rzeczy robić. Powinniśmy być ze sobą. Czasami ludzie mówią, a w kościele, tak wiesz, ludzie przychodzą, uśmiechają się do siebie, tak po prostu, wiesz, tak przyklejają sobie te miny, te twarze. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Przecież to nie oni to robią, to ja to robię. My wszyscy to robimy. To nie jest tak, że obłuda jest w kościele. Nie, w kościele nie ma obłudy, w kościele jest wstyd. Obłuda jest sposobem radzenia sobie ze wstydem. Niewłaściwym sposobem radzenia sobie ze wstydem. To jest obłuda, przybieranie szatek religijnych. Pobożne modlitwy, długie modlitwy, chwała Panu, język religijny. To jest obłuda, która jest fałszywym lekarstwem na wstyd. Ale prawdziwym lekarstwem na wstyd jest po prostu powolne przebijanie się w tych relacjach. I gadanie. Mówienie sobie komplementów. Przyjmowanie komplementów, a nie tłumaczenie się. A co ty tam gadasz? Fajne buty, nowe buty. Jakie tam nowe, tam 5 lat leżą już w szafie tam. Się czujesz winny, że skomplementowałeś po prostu. Już wiesz. A tu trzeba powiedzieć, no pewnie, fajne. Boimy się słowa fajne. To takie płytkie słowo fajne. To jest głębokie słowo. Jeżeli jest wystarczająco długo powtarzane i prowadzi do słowa mega. I słowo mega też nie jest płytkie, jeżeli prowadzi do kolejnych słów, a w końcu na końcu jest słowo naprawdę cię lubię. Kocham cię. Fantastycznie było usłyszeć twoją historię. Ale tam nie wyskoczysz z takim tekstem. Głębokie, wartościowe relacje. Spotykasz kogoś pierwszy raz i powiesz, jesteś fantastyczną osobą. Dziękuję Bogu, że cię Bóg do nas przysłał. Ta kobieta, mężczyzna wychodzi do toalety, żegna się i mówi, czy ja przetrafiłem do dobrego miejsca. Jakaś sekta po prostu. Nie, zaczyna się wszystko bardzo normalnie. I trzeba to przełamywać. W ogóle słuchajcie, takich dwóch znanych behawiorystów, mam gdzieś zapisane ich nazwiska, mieli taki projekt badawczy. Chcieli sprawdzić, jak wygląda małżeństwo które raz w tygodniu robi z sobą coś wspólnie i raz w tygodniu robią coś wspólnie, rozmawia ze sobą. Spędza świadomie dedykowany czas dla siebie. I wybrali tam jakieś kilkanaście tysięcy par i zadawali tylko jedno pytanie. Czy w każdym tygodniu przydarza wam się jedna rozmowa w czasie wspólnie wykonywanej jakiejś czynności? Coś robicie. Coś w domu, coś z dziećmi, może randka, ale nie musi być nawet randka. Ważne, żebyście raz w tygodniu się ze sobą spotkali, gdzie macie szansę pogadać ze sobą i coś wspólnie ze sobą zrobić. To było jedyne kryterium badawcze. Odpowiedź tak, nie. I rozdzielili te grupy na dwie. A potem w tych dwóch grupach badali poziom szczęścia i satysfakcji ze związku. I tylko na podstawie tego jednego pytania oceniono, że ci ludzie z tej grupy 3,5 raza, to jest 350%, tak? 3,5 raza są bardziej szczęśliwi niż ci, którzy czegoś takiego nie mają. Ale co jest przyczyną tego, że nie ma wchodzenia w relacje? Właśnie wstyd. Wstyd, izolacja, a potem śmierć. A potem śmierć w izolacji. Wiecie, przeczytałem to badanie, akurat w związku z tym, że jechałem na spotkanie dla pastorów, sobie pomyślałem, jak inaczej by wyglądało życie każdego pastora w tym kraju, już tak mówię wąsko, moja najbliższa koszula ciału, najbliższy mi mojemu zainteresowaniu grajdą, żeby każdy pastor w tym kraju raz w tygodniu zadzwonił do innego pastora w tym kraju i po polsku, w języku polskim, porozmawiał z nim przez pół godziny. Słuchajcie, mielibyśmy przebudzenie w tym kraju. Naprawdę. Byłoby 350% lepiej. Tak by było prawdopodobnie. A tak każdy w domu, dzieciary, zbór, sprawy, modlitwa, grafik nabożeństw, grafik służb, organizacja, budżety, modlitwa, Boże, co ja, jaki ja zawód się zdecydowałem. No wiesz, dzwonisz do drugiego pastora i cześć, co słychać? I oczywiście tam też się zaczyna od małych rozmów. Dobrze, jak żona? Ciągle jest ze mną. Jak dzieci? No różnie, świadectwem nie są, albo są. A co tam w zborze? Macie dalej spotkania? COVID, nie COVID? Jak tam? No wiecie, pół godziny na takich bzdetach to nie pojedziesz. Więc po 15 minutach musi się zacząć coś prawdziwego. Niedawno zadzwonił do mnie jeden pastor, zmierzyłem, 8 minut trwała rozmowa. Stwierdziłem, dobrze, wszystko jeszcze przed nami. Po 8 minutach powiedział, miło było cię usłyszeć, dobra, to już kończę. Ja mówię, okej, dobra, jest jeszcze podróż przed nami, która będzie trwała. Ale wiecie, jak już mija 15 minut, to nagle dochodzimy do miejsca prawdy. Nagle mówię, rzuciłbym to wszystko. O, proszę, dzień dobry, rzuciłbym to wszystko. To jest tekst znany mojemu sercu, którego się już ktoś nie wstydzi. W związku z tym ja się też nie mogę wstydzić, nie muszę wstydzić. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądało, jak wygląda w moim życiu. O, ciekawe, ja też nie myślałem. Dlatego apostoł Paweł napisał, niech starsze kobiety uczą młodsze kobiety, jak kochać swoich mężów. Bo młoda kobieta przychodzi i mówi, że ma dramat w małżeństwie. A ta, która 50 lat przeżyła, to mówi, dziecko, ty jeszcze nic nie widziałaś. I opowiada jej swoje historie i nagle się okazuje, że... Młoda kobieto, to nie jest twoja wina, co przechodzisz przez swoje życie. Cała ludzkość przechodzi przez takie rzeczy. Bóg cię kocha. Nawet twój mąż cię kocha. Nie on mnie nie kocha. Kocha cię, opowiem ci, co mój robił, który mnie bardzo kochał. Pokonanie wstydu jest sposobem na wyjście z izolacji. Jest uratowaniem, sposobem na uratowanie naszego życia. Bardzo często nam się myśli, że jesteśmy wartościowi, dlatego że wzbudzamy podziw. Nie. Wartość twoja jest w tobie bez względu na to, czy wzbudzasz podziw. Ale jest też lustrzane odbicie tego samego zdania, które mówi tak. Nie jesteś bezwartościowy, dlatego że się czegoś wstydzisz. To jest przeciwny rów tego samego, tej samej rzeczywistości. Nie jesteś wartościowy, dlatego że wzbudzasz podziw. Jeżeli moja wartość jest w tym, że po prostu kładę innych na kolana, ciągle rzucam, to jestem po prostu celebrytą, który już jest na progu dwubiegunówki. Bo dopiero jak po prostu wychodzi, widzi tłum, jest na scenie, to dopiero zaczyna żyć, a jak schodzi, to się musi upijać i brać narkotyki. Bo jego poczucie wartości jest sklejone z wzbudzaniem podziwu. I to mamy wszyscy w naszym życiu, nie tylko celebryci, to wszyscy to mamy. Ale jest lustrzane odbicie. Myślimy, że jeżeli mamy powód do wstydu, to jesteśmy bezwartościowi. To jest to samo, to jest po drugiej stronie rowu. To jest nieprawda. Wszyscy się wstydzimy różnych rzeczy w naszym życiu i mamy niesamowitą wartość w Bogu. I Bóg nas kocha i oddał Jezusa za nas. I pozwolił, żeby Jego umęczono, zdradzono, opluto, wyszydzono, zamordowano w okrutny sposób, ponieważ widział w nas wartość i chciał z nami mieć przyjaźń. I to Go do tamtego miejsca doprowadziło. Halleluja. Prawda na nasz temat. Znamy ten werset, który mówi, że prawda, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda o naszym życiu jest całą prawdą. To jest prawda o Bożych obietnicach, to jest prawda o tym, że jesteśmy nowymi stworzeniami, ale to jest też prawda o tych rzeczach, które nam w życiu nie wyszły, w których rozczarowaliśmy siebie i innych. To jest prawda o naszych grzechach i o naszych wszystkich nieumiejętnościach. To wszystko składa się na prawdę. I musimy swobodnie, bez listków figowych, stanąć wobec tego i się z tym skonfrontować. Jak sobie wyobrażacie życie małżeństwa, które się siebie wzajemnie wstydzi? To jest koszmar. Próbuję sobie coś udowadniać. To jest droga donikąd. Ja zauważyłem na przykład, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, że ludzie potrzebują moich nawet najgorszych kazań. Po 30 latach służby to jest w ogóle dla mnie jakieś fenomenalne. Ja potrafię czasami tak nędzne kazanie powiedzieć, tak słabe, jak go słucham, to mam ochotę prosić, żeby je wykasowano z internetu. Tyle lapsusów, tak niepoukładane, tak nie płynęło, nie było ognia, nie było kierunku, nie było emocji. W ogóle widać, że sam z sobą się w środku tego kazania zaczynam kłócić. W związku z tym mówię, to jest jak ktoś dobry słuchacz, to już się domyślił, że mam konflikt wewnętrzny, bo to słychać po prostu na nagraniu. A potem się okazuje, że nie było kazania, żeby nie było ludzi, którzy by w tym czasie najbliższym, albo w nagraniu, albo jakiś czas później odnieśli się do mnie i powiedzieli: Marek, to po prostu zmieniło moje życie. To zmieniło moje życie. Ja później mówię, to jest niemożliwe. To było po prostu, to było lipne kazanie. Kiedyś przyszła do kościoła w 93 roku Jola. Jola S. Nasza przyjaciółka w kościele była w drodze jeszcze na początku, jak tutaj byliśmy. I ona mieszkała w akademiku i ją próbowano ewangelizować. Ona wtedy miała jedną opinię, powiedziała tak: nienawidzę każdej religii, bo w każdej religii chodzi o zarabianie kasy. Ja po prostu do was nie pójdę. Ale studentki ją zwerbowały i przeprowadziły na nabożeństwo. Usiadła w kościele, a ja miałem kazanie pod tytułem: skąd się biorą pieniądze w kościele? I ryczałem jak wariat, w Nocie to było, w Nocie na Czackiego. Koło Ministerstwa Finansów salę wynajmowaliśmy. Jak wariat latałem po scenie i darłem się: nie potrzebuję kilograma ryżu od was, ani nowych skarpetek. Potrzebuję, żebyście dali pieniądze, żebym miał normalną pensję i żył tak normalnie, jak wy żyjecie. Jak kretyn, 25-latek, 6-latek. I ona tam siedziała. I na koniec powiedziałem: a teraz, jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, wyjdź i oddaj życie Jezusowi. Ona wyszła i oddała życie Jezusowi. I nawróciła się i tą historię mi opowiedziała 10 lat później po swoim nawróceniu, że to był jakiś chyba cud. Słuchajcie, moje życie jest w ogóle cudowne. Jakby można było je rozebrać przed wami, to byście zmienili kościół w 3 sekundy? Straszne. Się zastanawiam, czy żona by mnie opuściła, jakby tak wszystko o mnie wiedziała. Nie wiem, moja żona jest dziwna. Ją przyciągają takie obiekty badawcze. Ale to odkryłem, że moje najgorsze kazania się okazuje, że ratują życie ludzi. Ja musiałem sobie przebaczyć to, jak prowadzę zbór, jakim pastorem jestem, jakim rodzicem jestem, jakim mężem jestem, jakim synem jestem. Musiałem sobie wybaczyć, jakim Polakiem jestem. Po prostu całe życie to jest przebaczanie. Po co? Po to, żeby pokonać wstyd. Jacy są wrogowie przyjaźni? Udowadnianie, rywalizacja, zachowywanie twardości, mierzenie się i porównywanie z innymi. To jest droga donikąd. Pewnego dnia jeden pastor zapraszany przeze mnie na konferencję o ojcowskim sercu Boga powiedział mi: nie jadę. Nie chcę się już obściskiwać z innymi facetami i po prostu słuchać o tym czerwonym serduszku. 20 lat później wylądował w szpitalu i leczy się poważnie na swoje zdrowie psychiczne. Jego twardość doprowadziła do miejsca skrajnej izolacji, aż wreszcie pękło mu życie i zaczęło przeciekać. Nie daj się diabłu pokonać przez to, że zdeponuje w tobie różnego rodzaju wstydy. Halleluja. Wiecie, wszelki patos, jaki przyklejamy do naszego życia, to jest kłamstwo. Wiecie, te tytuły. Magister, inżynier. Byłem w Krakowie, musiałem mieć do ZUS-u pieczątkę. Poprosiłem wierzącego w zborze, żeby mi zrobił pieczątkę. Była pierwsza pieczątka w moim życiu. No zrób mi pieczątkę, on tam robił. Mówię, co ma być? No pastor Marek Ciesiłka ma być napisane. Wraca z pieczątką, a na pieczątce magister, inżynier leśnictwa, pastor Marek Ciesiłka. I ja mówię, co to za pieczątka, jak to w kretyńsko wygląda? Mówi, kochany, to jest Kraków. Dawna Galicja, Austro-Węgry. Tu il więcej sobie napiszesz przed nazwiskiem, tym sprawy lepiej idą. Wiecie, wszelki patos jest kłamstwem. Pastor. Co to w ogóle jest? Niedawno mi przyjaciel wspomniał, że ciekawe jest, że jak się apostoł Paweł podpisuje w listach, to nigdy nie pisze apostoł Paweł. Apostoł Paweł starszy. Tylko zawsze jego ekscelencja. Tylko zawsze z tyłu jest. Zawsze jest Paweł, apostoł. Jako funkcja, którą wykonuje. Wszelki patos w naszym życiu jest kłamstwem, jest nieprawdą. Jego kurczowe trzymanie się być może wynika z tego, że chcemy uciec przed nieprawdą. Mit męża Bożego. To też jest taka ciekawostka. Znacie takie określenie? Prawdziwy mąż Boży. Słyszeliście? To w ewangelicznym chrześcijaństwie takie jest. Ja mam totalna lipa. Jakaś kalka językowa z proroków Starego Testamentu, bo tam jakaś wdowa czy jakaś uboga nazwała o mężu Boży, nazwała go. To jest totalna lipa. Później to się przerodziło w faryzeuszów, których Jezus nazywa grobami pobielanymi. Mężowie Boży. To jest zawsze słabe. Ale to jest spowodowane wstydem. Trzeba coś z tym zrobić. Ludzie chcą, ludzie tworzą mężów Bożych. Dlaczego? Bo chcą mieć jakieś sakrum zdeponowane w drugim człowieku. Nie chcą znać prawdy o tym człowieku. Wolą mu przykleić epitet apostoła, męża Bożego, natchnionego, a nasz pastor. Chcą jakieś sakrum gdzieś zdeponować. To jest nieprawda. To do nikąd nie prowadzi. Tym, co ma nas prowadzić do wzajemnego szacunku, powinna być miłość płynąca z czystego serca. A nie patos. Nie jakieś takie fikimiki. Halleluja! Więc nie daj się diabłu. Przyjrzyj się swoim wszystkim wstydom, obawom, porównaniom się. Możesz być szczęśliwym człowiekiem. I to nie zależy od tego, że wreszcie po prostu udowodnisz sobie, że jesteś wartościowy. Bo wartość nie zależy ani od wzbudzanego podziwu, ani od zdeponowanego w tobie wstydu. Wartość jest wartością. Okej? Czy moja wartość wzrasta, jeżeli miałbym obietnicę, że za rok będę głosił do 1 000 000 ludzi na stadionie? Czy moja wartość dzisiaj wzrasta? Nie wzrasta. Czy moja wartość maleje, gdyby się okazało, że za rok będę tonął w grzechach i nieprawości? Nie. Z tym cały czas tak samo wartościową osobą dla Boga i dla innych ludzi. Powiedziałem wam, że na koniec powiem jeszcze o tej dehumanizacji nas. Pierwszy raz o tym przeczytałem w stosunku do mężczyzn, że mężczyźni się na własną potrzebę odhumanizowują. Mężczyzna nigdy nie płacze, mężczyzna musi być twardy, mężczyzna musi cisnąć, mężczyzna musi zdobywać, udowadniać, sadzić drzewa, płodzić synów, budować domy. Janek Drusz kiedyś powiedział, prawdziwy mężczyzna spalił dom, ściął drzewo, zabił syna. Jakbyśmy mieli to dobrze podsumować, to jest dehumanizowanie mężczyzny. Ale my wszyscy jako ludzie się dehumanizujemy. Znamy z historii przykłady dehumanizacji. Inne rasy dehumanizowano. Niewolników, czarnych. Nie uznawano, nie przypisywano im ludzkich praw. Tak? Mamy dehumanizowanie, to co Niemcy robili z Żydami. Tak? Odczłowieczanie, nazywanie zwierzętami. Kolonizatorzy, plemiona mieszkające gdzieś w Amerykach południowych, północnych, pozbawiali ich tych atrybutów. Bo wtedy można zniszczyć, można zabić. Ale teraz słuchajcie, kiedy wrócimy do nas, za każdym razem, kiedy my odmawiamy sobie prawa do szczerości wobec siebie, do swoich uczuć, to my robimy zamach na siebie samych. My siebie samych odhumanizowujemy. Nie dajemy sobie prawa do odpoczynku, nie dajemy sobie prawa do płaczu, nie dajemy sobie prawa do załamania, nie dajemy sobie prawa do tego i potrzeby. Nie chcemy zaspokoić bycia przytulonymi, zrozumianymi, wypłakanymi i szczerymi. Często ludzie myślą, że takiego typu reakcje to tego typu rzeczy to są dla miękkich ludzi, chorych, uszkodzonych, którym już nic innego nie pomoże, no to trzeba czule się zachować. Wiesz, bo ona to taki delikates, jest tam jej, to tam nic nie mów, tam wiesz, zaraz będzie zraniona, tam po prostu, wiesz, nie mów jej tam nic, tam to taki, wiesz, taki po prostu, fiu. No to uważaj, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To są naturalne potrzeby. Jeżeli myślisz, że ktoś jest zbyt delikatny, albo zbyt wrażliwy, albo po prostu to, że on potrzebuje takich ludzkich uczuć i ludzkiego zachowania, że to jest jakaś dysfunkcja w jego życiu, to uważaj, jak zaczniesz robić zamach na swoje własne życie za chwilę. I będziesz sobie odmawiał prawa do cierpliwego traktowania ciebie przez Boga. Nie mogę sobie z tym poradzić. Pewnie Bóg mnie już nienawidzi. Jeżeli jeszcze raz tak zgrzeszę, to Bóg się ode mnie odwróci. To są wszystko kłamstwa. Bóg się nigdy nie odwraca. Jakie są nasze dzieci? Nasze dzieci są jak Pan Jezus. Były nieposłuszne, są nieposłuszne i będą nieposłuszne. Nasze dzieci wczoraj, dziś takie same na wieki. Moja mama jakiś czas temu zapłakała, tak troszeczkę zapłakała, nie był to płacz taki rozpaczy, ale tak delikatnie i mówi, Marek, to życie jest dziwne. Wy oboje swoją siostrą nie żyjecie tak, jak ja sobie to wyobraziłam. Naprawdę. I się nic w tym nie zmienia. Coraz dalej to się pogłębia. Moja mama, która już ma wnuki, tak patrzy na moje życie. Myślicie, że my będziemy mieć szansę spojrzeć inaczej? Nie. My mamy to samo, wszyscy rodzice mamy to samo słowo, które słyszała Maria od Symeona. Twoje serce przeniknie miecz boleści. Tak powiedział Symeon do Marii. I taki cios dostaje każdy rodzic, który trwa przez całe życie. Ale to nie zmienia wartości naszych dzieci ani naszego rodzicielstwa. Amen. To nie zmienia, to nie obniża naszej wartości. Nasze kłótnie małżeńskie nie obniżają wartości naszych małżeństw. Po prostu, jak będziecie się tak dalej na siebie drzeć, to słuch stracicie od tych decybeli. No. Ale wartości nie stracicie. Gardła sobie zdrzycie. Ale nie stracicie wartości żadnej. Nie wierzycie w to. Wiem. Bo jesteśmy zdominowani drzewem poznania dobra i zła. I chcemy sobie za wszelką cenę udowodnić wartość poprzez nasze czyny. A to nie jest możliwe ani w przypadku zbawienia, żeby pójść do nieba, ani w obszarze czuć się dobrze w życiu sam z sobą tu i teraz. Nasze uczynki nie pomogą nam. Musimy zaufać Bogu i uwierzyć w tą wartość, którą On nam nadaje. Więc wstyd, pamiętajcie, to słowo było o wstydzie. Wstyd jest główną przyczyną izolacji i przekleństwem każdej wspólnoty, czy do domowej, czy do kościelnej, czy zawodowej, czy każdej innej. Nie bój się, mów. Jeżeli chcesz pomóc innym, to mów o swoich problemach, o swoich wadach, o swoim po prostu pacanostwie. Śmiej się z tego przy innych ludziach. Nagle zobaczysz, że uwalniasz innych ludzi. Oni zaczynają swobodnie, widząc twoją swobodę w mówieniu o swoich porażkach, oni zaczną o swoich mówić w swobodny sposób i zaczną o tym mówić. Wiecie, to co jest komplementem wobec mojego życia w kościele tutaj, przez całe lata służby, i to ciągle słyszę, to słyszę właśnie to, że mówię, Marek, ty mówisz tak jakoś, tak po prostu ty taki szczery jesteś. Jeden pastor oczywiście mi kiedyś powiedział, że źle buduje mój imidż jako pastora. Usłyszałem o pastorze Suprajsie w Afryce, że jest, przez to, że jest Zimbabwijczykiem, nie, przepraszam, z Mozambiku jest i przyjechał do RPA i się wychował w takim, a nie innym środowisku chrześcijańskim, nie jest akceptowany przez środowisko czarnych pastorów w RPA. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że ma zbyt bliskie relacje z ludźmi, że w czasie nabożeństw nie siedzi na scenie, tylko siedzi w pierwszym rzędzie z ludźmi, że pozwala ludziom podchodzić do siebie po nabożeństwie i rozmawia. I to wystarcza już, że inni pastorzy go uważają, że muszą go ze swojego gangu afrykańskich pastorów usunąć w RPA. Jest po prostu nie pasuje kulturowo. Dlaczego? Oni muszą pozostawać w swojej mężobożowatości, którą po prostu kreują w pewien określony sposób. To, co jest komplementem wobec mnie przez całą moją służbę, to jest to, że ja nie mówię tylko kazań, ale opowiadam prawdziwe historie. I wiecie, i to mnie kosztuje, bo mi się wcale to nie podoba, żeby wam mówić, że ja po prostu jestem słabym rodzicem. W ogóle nie mogę o tym, w ogóle teraz to ja w ogóle o tym nie mogę mówić, bo moje dzieci uważają, że jest dokładnie odwrotnie i nie mogę ich ranić takim ich gadaniem, że jestem słabym rodzicem. I jak ja mam to powiedzieć? Mówię, bo nie jestem dobrym rodzicem, ale nie mówię, bo moje dzieci uważają, że jestem wspaniałym rodzicem, więc jestem w pułapce. Tak jak wszyscy. Może ja żona mówi, że dzieci przesadzają. Chwała Bogu. Przesadzają w dobrą stronę. Halleluja. Spoko. Niech tak zostanie. Amen. Czy jestem fantastycznym pastorem? Dziękuję, że to mówicie. Ale nie jesteście w zborze fantastycznego pastora, tylko całkiem przeciętnego. I wielu, powiem was, w całej mojej historii zgrzytało zębami na mnie, a niektórzy nawet i teraz zgrzyta i zastanawia się, co dalej. Bo nie jestem kimś, tylko jestem tym, kim jestem. Amen? Nie jestem ani jakąś gigantyczną porażką, którą trzeba się wstydzić, ani nie jestem jakimś wcieleniem sakrum, za którym warto iść i je naśladować. Jestem gdzieś tutaj i co robię, to mogę. A za wszystko chwała Bogu, bo wszystko jest łaską. Amen. I wszyscy to przyjmijmy i uwolnimy nasze serca. Amen. Powstańmy, poproszę zespół. Za długo. To kazanie ma wadę. Pierworodną wszystkich kazań. Jest za długie. No i cóż. No i nic. I wiele osób powie, że było dobre. A ci, którzy uważają, że jest złe, nigdy się o tym być może nie dowiedzą, że było złe, bo Agata zrobi espresso z kazania 3-minutowe. Oni je obejrzą i powiedzą, to musiało być mega wypasione kazanie, a potem przesłuchają całe i się zdziwią. Więc trzeba było zostać na tym espresso. I tak to jest. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że Twoje słowo jest prawdziwe. Dziękuję Ci, że powiedziałeś, że niedobrze jest człowiekowi, aby był sam. I powiedziałeś to w Edenie w momencie niezachwianej relacji między Tobą a człowiekiem. Potem, kiedy człowiek zjadł z drzewa poznania dobra i zła i pogrążył się w izolacji na skutek wstydu, który zaciążył nad jego życiem, Ty, Panie, przychodzisz, aby nas odkupić i aby wyrwać nas z naszych obciążeń. Dziękuję Ci, Jezu, za to. I Panie Jezu, modlę się, żebyś przyszedł z objawioną łaską do naszego życia. Abyśmy wszyscy, Ojcze, jak tu jesteśmy, jak wszyscy, którzy słuchamy tego słowa, mogli przyjąć uleczenie dla naszych serc w każdym obszarze wstydów w naszym życiu. Panie Jezu, często życzymy sobie w kazaniach i kaznodzieje modlą się o błogosławieństwo w każdej dziedzinie życia. Ojcze, ja dzisiaj modlę się o to samo, o błogosławieństwo w każdej dziedzinie życia. Ale też modlę się o wolność od wstydu w każdej dziedzinie życia. Panie Jezu, przyjdź i ulecz w nas to, co jest zranione. Aby to nie stało się przyczyną izolacji w stosunku do innych ludzi. Panie, nie chcemy paść ofiarą diabła, który nas zawstydza. Nie chcemy padać, być ofiarami diabła, który nas zawstydza. Nie chcemy trwać w izolacji. Przyjdź, Panie Jezu, ze swoim światłem. Rozświetl zakamarki naszego życia. Nie powiedziałem jednej chyba najważniejszej rzeczy. Nie wiem, czemu mi to umknęło. Może dlatego, że wczoraj o tym najwięcej mówiłem. Ale wiecie, jedną z przyczyn, to jest związane z tym podziwem, że nam się podziw myli z poczuciem wartości, ale rzeczą, którą najbardziej się wstydzimy prawdopodobnie w naszym życiu, to jest nasza zwyczajność. Tego nie potrafimy często najbardziej znieść. Mamy wymalowane przed naszymi oczami różne obrazy sukcesu. Sukcesu kościoła, sukcesu małżeństwa, sukcesu relacji, sukcesu przyjaźni, sukcesu zawodowego, sukcesu kariery. A potem, im dłużej żyjemy w życiu, im dłużej ono trwa, tym widzimy, że nasze życie jest absolutnie zwyczajne. Że te momenty takich wystrzelonych rakiet to są jakieś wyjątkowe sytuacje, które naprawdę o niczym nie decydują. I wydaje nam się, i diabeł nas okłamuje, że to tylko my mamy zwyczajne życie, bo wszyscy inni to mają fantastyczne. A ja mam takie po prostu szare, takie. I zawstydzę nas przez to, że mówi nam, że nasze życie jest zwyczajne. Po pierwsze, życie z nikogo z nas nie jest zwyczajne. Jest niesamowite, jest w Chrystusie, jest nadprzyrodzone, jest wielkie, jest potężne. Chwała Boża mieszka w nas, to po pierwsze. A po drugie, kto powiedział, że zwyczajne jest złe? Ten świat cały stoi i jest zbudowany na zwyczajnych ludziach. Nie jest zbudowany na ludziach występujących w telewizji, ani ludziach występujących w kościele. Jest zbudowany na każdym człowieku. Przez wszystkie wieki Królestwo Boże jest budowane przez zwyczajnych, normalnych ludzi. I nie możemy się tego wstydzić, bo to jest kłamstwo. To nas izoluje. Cieszmy się swoją zwyczajnością. Jesteśmy cenni. Po prostu, tacy jacy jesteśmy. Jesteśmy cenni, kochani, wybrani, umiłowani, przyjęci. Halleluja. Wyciągnij swoje ręce do przodu, tak otwarte do góry, jakbyś miał coś oddać Bogu. I powiedz za mną: Panie Jezu, oddaję Ci każdy mój wstyd. Panie, nie imponuję sobie. Panie, moje życie jest zwyczajne. Panie, nie chcę być sam. Ojcze, modlę się, żebyś zabrał teraz każdy wstyd. Żebyś zabrał teraz każdy wstyd z każdej osoby, która teraz tutaj jest. Przez przebaczenie grzechów. Przez wolność od porównywania się i przez akceptację zwyczajności. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a dla Ciebie wszystkie Twoje dzieci są piękne i kochane. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen.